Śniadanie to wyzwanie.
Monika Czerska, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego magazynu Wychowanie to wyzwanie. Dziś moim gościem będzie specjalistka do spraw szkoleń i rozwoju zawodowego, certyfikowana trenerka szybkiego czytania, a także doradca metodyczny w dziedzinie nowoczesnego uczenia się i zapamiętywania, Agnieszka Fuszpańczyk. Dobry wieczór, witam Panią.
Dobry wieczór.
Pani Agnieszko, zwykle jest tak, że rodzice dzieci w różnym wieku bardzo często narzekają, że dzieciaki są rozkojarzone, nie potrafią skupić się na jednej rzeczy, łapią to jedno zadanie, drugie zadanie, mają kłopoty w szkole w związku z tym. Czy koncentracja to jest wpisana w nas już od urodzenia, czy musimy się jej nauczyć?
I tak, i nie. Z jednej strony koncentracji można się nauczyć, a z drugiej można mieć z nią problem. W związku z tym najpierw trzeba ustalić czynniki, które powodują, że dzieci, czy młodzież, czy dorośli nie potrafią się skoncentrować, a tych czynników może być bardzo wiele. Na przykład bałagan wokół nas, niewyspanie, zbyt dużo właśnie obowiązków. No i nad tym wszystkim ja tutaj pracowałam, tworząc moją książkę.
Pani Agnieszka jest autorką książki Koncentracja. Skuteczny trening skupiania uwagi. Będziemy odnosić się i do tej pozycji, ale mam nadzieję, że damy sporo wskazówek rodzicom, co zrobić, żeby dzieciaki te koncentracje miały większą. Powiedziała Pani o tym, że trochę jest to wrodzone, a trochę wynika z otoczenia naszego i sami mamy wpływ na to, czy umiemy się koncentrować lepiej czy gorzej. A czy nasze cechy wewnętrzne, nasza osobowość ma także wpływ na to, czy lepiej skupiamy uwagę, czy nie?
Tak, jak najbardziej. To też właśnie zależy od naszej osobowości, czy jesteśmy bardziej introwertyczni, bardziej spokojni, czy potrafimy właśnie się wyciszyć, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy ekstrawertyczni i ogarnia nas chaos i roztargnienie. Ale nad tym wszystkim można jak najbardziej zapracować i wyćwiczyć tą koncentrację.
A co powinno niepokoić rodziców? Kiedy rodzic ma pewność, że dziecko ma kłopoty z koncentracją?
Ja w książce jakby ustaliłam pewne przedziały czasowe, które jakby dzieci powinny, czy młodzież powinna się trzymać i utrzymywać tą koncentrację uwagi. I tak takim uniwersalnym czasem, to jest około pół godziny do 45 minut, to tak jak trwa lekcja. I obserwując uczniów w czasie lekcji właśnie, bardzo łatwo można wyłapać, czy dziecko odpływa myślami, czy zajmuje się zupełnie czym innym. Czyli około pół godziny, 45 minut to jest taki optymalny czas skupiania uwagi, bez względu na to, czy jest to młodzież gimnazjalna, czy osoba dorosła. I w tym czasie można się naprawdę skupić i dużo zrobić.
Ale są dzieci, które tego czasu nie wytrzymują. Nudzą się już po 10-15 minutach. I z tymi dzieciakami chyba jest największy problem.
Tak, jak najbardziej. Dlatego jest wiele metod i ćwiczeń, które pozwalają tym dzieciom właśnie skupić się. I te ćwiczenia i te metody tutaj opisywałam. To też bardzo dużo zależy od samego nauczyciela, aby umiał wyłapać osobę, która po tych 10 minutach już nie jest w stanie czegokolwiek zakodować.
Nauczyciela, ale także rodzica, który jak też powinien dziecku poświęcać sporo uwagi i obserwować to dziecko, w jaki sposób się zachowuje. No i wyciągać pomocną dłoń, bo tak naprawdę kłopoty z koncentracją, brak umiejętności wysiedzenia na lekcji przekłada się później na wyniki w nauce, a wyniki w nauce przekładają się z kolei na atmosferę w domu, rodzice się denerwują, czasami pojawiają się zarzuty w stosunku do dziecka, a wtedy warto z takim zainteresowaniem i skupieniem zająć się dzieciakiem i dociec, co takiego złego się dzieje i dlaczego to dziecko ma te problemy, bo może właśnie to wynika z tej nieumiejętności koncentrowania się i skupiania na określonych czynnościach.
Ja tutaj właśnie też w książce opisałam, że ten trening koncentracji w warunkach domowych może być bardzo atrakcyjny, dlatego że dzieci i rodzice mogą się wspólnie bawić poprzez na przykład umiejętne dobranie gier, specjalnych gier na koncentrację uwagi, a więc łączymy dwa w jednym, czyli wspólne przebywanie z sobą, jak i świetną zabawę, która uczy nas koncentrować uwagę.
To za chwilę o tych metodach koncentrowania się, o tym, w jaki sposób powinniśmy pracować z naszymi dziećmi, niezależnie od wieku, bo te problemy z koncentracją występują i u sześciolatków, i dzieci młodszych, ale także często problemy z koncentracją mają licealiści.
I osoby dorosłe.
Osoby dorosłe, ale my dziś skupiamy się przede wszystkim na dzieciach i młodzieży. Gościem magazynu Wychowanie to wyzwanie jest Agnieszka Foszpańczyk, autorka książki Koncentracja. Skuteczny trening skupiania uwagi, a prywatnie także mama Antka, Jasia i Marysi. Dzieci w bardzo różnym wieku. Czy pani dzieciaki mają problemy z koncentracją, czy są wyszkolone i pani z nimi bardzo intensywnie pracuje, albo dała im wskazówki, jak powinny same pracować?
Moje dzieci obserwują mnie, czyli no tutaj taki przykład mają ze mnie. Natomiast oczywiście jak każde dziecko mają też czasami problemy z koncentracją, ale wiemy, jak sobie z tym poradzić, więc w każdej chwili wiedzą, gdzie się mają o to zwrócić, a ja też obserwuję.
No, pani dzieciaki są w doskonałej sytuacji, bo mają fachowca pod ręką, ale tak naprawdę każdy rodzic może być takim nauczycielem dla swojego dziecka i takim drogowskazem i może podpowiedzieć, co zrobić, żeby z tą koncentracją było zdecydowanie lepiej. Jakie takie proste ćwiczenia możemy zaproponować rodzinom do wspólnej zabawy, do wspólnego szlifowania tej koncentracji?
Tych ćwiczeń jest bardzo, bardzo wiele. One są bardzo atrakcyjne, wbrew pozorom wcale nie męczą. To mogą być proste gry i zabawy, na przykład zręcznościowe, jak chociażby zapomniane bierki czy pchełki. Mogą być bardziej zaawansowane gry, które nie wymagają jakichś bardzo skomplikowanych instrukcji, a są łatwe i szybkie w obsłudze. Mogą to być też gry właśnie logiczne, ale szereg i takich zabaw, które można w domu stosować. No już do bardziej zaawansowanych to żonglowanie, które dzieci uwielbiają, obcowanie z muzyką, trening taki wizualizacyjny, jak i w ogóle praca z zmysłami. To jest jakby rzecz, nad którą ja tutaj bardzo dużo poświęcam czasu w mojej książce. To jest praca z dotykiem, ze wzrokiem, z zapachem, ze smakiem. Wyostrzając nasze zmysły, jesteśmy bardziej skoncentrowani na tym, co mamy do zrobienia.
No, to zadanie przed rodzicami niespecjalnie łatwe, bo wymagające czasu i rodzice też powinni w tym momencie, pracując z dzieckiem, sami się skoncentrować na tym, co robią. Myśli pani, że każdy rodzic jest w stanie pomóc swojemu dziecku?
Może nie w pełni, natomiast pośrednio z pewnością tak. Takie proste metody, które każdy rodzic jest w stanie jakby tutaj zrobić, to przede wszystkim ogarnąć przestrzeń dziecka. Tak zagospodarować jego otoczenie, aby nie dekoncentrowało ich różne przedmioty czy bałagan.
Czyli generalnie ma być wokół nas porządek, tak, żebyśmy jest. Potrafili się lepiej skoncentrować.
Tak, i to jest taka pierwsza metoda, od której wychodzimy. Druga, no to właśnie wywietrzony pokój, tak, żeby nie było zbyt gorąco ani zbyt chłodno. Dbamy też o dietę dziecka, żeby nie było też ani najedzone, ani głodne, czyli w taki sposób umiarkowany dozujemy te wszystkie metody.
No to są takie bardzo proste wskazówki. Ja tak myślę sobie, że nad koncentracją, żeby ją poprawić, to jednak trzeba popracować dosyć długo. To nie dzieje się tak pstryk i już jednego dnia było źle, następnego jest dobrze. Pewnie są dzieciaki, zwłaszcza te młodsze, które mimo starań rodziców, nauczycieli nie potrafią sobie poradzić z tym skupieniem uwagi. Bardzo szybko się nudzą, nawet wspólna gra w domu, chociażby w te bierki czy pchełki, które no, mają nam wypracować koncentrację, powoduje, że no, bardzo, bardzo szybko odchodzą od stołu, gdzieś biegają, patrzą w sufit, w podłogę, pytają mamo, czy mogę biec z powrotem do komputera, bo to jest takie pokolenie dzieci, które uwielbiają, jak coś się dzieje, uwielbiają ekran komputera, tabletów. Z takimi dzieciakami trudniej się pracuje?
No zdecydowanie tak, natomiast trzeba im uatrakcyjnić czas. Właśnie, chociażby poprzez jakieś zajęcia sportowe lub właśnie typowe treningi koncentracji uwagi, już poza domem i czy jakieś terapie, bo to też może być już głębszy problem, więc takie trzy rozwiązania na teraz ja bym widziała.
A czy można w pracy nad koncentracją z dziećmi, z młodzieżą wykorzystywać nowe technologie, wspomniane przeze mnie chociażby komputery, laptopy, tablety? Czy one raczej więcej szkody nam zrobią?
Nie, jak najbardziej można wykorzystywać. W komputerze też jest mnóstwo gier na koncentrację uwagi, a z takich dodatkowych rzeczy, które jakby wchodzą w skład tych nowoczesnych technologii, to jest biofeedback, czyli to jest specjalna gra komputerowa, do której podłączony jest diodami osoba, która trenuje, no i za pomocą swoich myśli i skupienia uwagi musi na przykład doprowadzić pojazd na przykład
do celu,
tak. I za pomocą siły umysłu i koncentracji uwagi jest to jak najbardziej możliwe.
Ja rozumiem, że to jest narzędzie bardziej specjalistyczne, tak. Niekoniecznie dostępne dla każdego z nas. Mm-hmm. Stosujmy te, o których pani Agnieszka Foszpańczyk wspominała. Myślę, że warto pomóc własnemu dziecku, bo to na pewno ułatwi mu życie nie tylko szkolne, ale potem w późniejszym wieku zawodowe. Pani Agnieszko, już wiemy mniej więcej, jak pracować z dzieckiem, na co zwracać uwagę, w jaki sposób pomóc dzieciom w różnym wieku. Wiemy też, że praca nad koncentracją nie jest specjalnie łatwa i niekoniecznie musi przynosić bardzo szybkie efekty, ale bardzo polecamy takie działania rodzicom, bo brak koncentracji, brak skupienia uwagi może powodować wiele trudnych sytuacji w życiu dziecka, chociażby właśnie na tym etapie szkolnym. Do czego może to prowadzić?
Pogorszenia efektów w nauce, do braku motywacji, braku celów, prawda? Do w ogóle takiej niechęci podejmowania wyzwań. Więc to jest bardzo, bardzo daleko idący szereg negatywnych skutków.
Które się kumulują.
Tak jest.
Musimy o tym pamiętać,
tak
że
jest.
Dziecko, które na pierwszym etapie szkoły nie radzi sobie, jest wytykane przez kolegów palcami, no ten bagaż negatywny gromadzi w swoim małym plecaczku i przenosi na kolejne etapy tej edukacji, prawda?
Tak jest. Więc tak podsumowując, z takich podstawowych rzeczy, które powinniśmy trenować i jakby wiedzieć, jak wzmacniać tę koncentrację, no to jest znalezienie czynników, tak, które
dekoncentrują.
Tak. Praca z zmysłami, która jest bardzo taka atrakcyjna. Praca właśnie z kolorami, z zapachami, z muzyką, z dietą. Praca ze sportem, tak, czyli aktywność fizyczna w różnym aspekcie. Szukanie właśnie różnych gier i zabaw koncentrujących uwagę, a także szereg ćwiczeń synchronizujących obie półkule mózgowe, czyli właśnie i żonglowanie, i ćwiczenia z rytmizacji, no i ten właśnie ruch, ćwiczenia fizyczne, które aktywizują pracę mózgu, dotleniają mózg, synchronizują mózg, więc to bardzo, bardzo polecam. Jak i bardziej zaawansowane, jak ćwiczenia relaksacyjne, i ćwiczenia właśnie za pomocą biofeedbacku.
Ja myślę, że nie wszyscy rodzice sobie poradzą z tymi ostatnimi wskazówkami, jakich pani udzieliła. Ćwiczenia relaksacyjne może łatwiej będzie rodzicom, którzy trenują chociażby jogę. Natomiast to ostatnie zagadnienie, o którym wspominałyśmy kilka minut temu, także szerzej, no tu już pewnie pod okiem specjalisty. Ale wszystko to, co da się zrobić w domu i to, co może poprawić komfort życia naszego dziecka, jego wyniki w nauce, jak najbardziej polecamy wszystkim rodzicom i tych maluchów, które jeszcze nie chodzą nawet do przedszkola czy do szkoły, bo tu jest pewnie ten moment, kiedy już możemy pracować nad koncentracją dziecka. No i jeżeli problemy pojawiają się nieco później, to także polecamy pracę z gimnazjalistami i licealistami.
Tak jest.
Bardzo dziękuję, a tych porad udzielała państwu autorka książki Koncentracja, skuteczny trening skupiania uwagi, Agnieszka Foszpańczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Wychowanie to wyzwanie na antenie Radia Łódź. Po koncentracji zmieniamy temat, szerzej porozmawiamy o dysleksji. To taki temat, który powraca co jakiś czas na antenę Radia Łódź. Temat niezwykle aktualny, a w studiu chyba najlepsza specjalistka w tej dziedzinie w Łodzi, pani dr Teresa Wejner-Jaworska, przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Dobry wieczór, witam panią.
Witam serdecznie państwa.
Pani doktor, zakończył się właśnie wczoraj Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. To cykl wykładów, spotkań, warsztatów, pogadanek dla rodziców, dla nauczycieli, także pewnie dla trochę starszych uczniów, dla młodych ludzi. Jest ciągle konieczność, by o dysleksji rozmawiać? Przecież to zagadnienie znane już od kilkunastu lat. W Polsce dużo na ten temat się mówi.
Cały czas jeszcze jest potrzeba dalej mówienia o tym. Ponadto problematyka dysleksji też ulega coraz szerszym badaniom, a więc i zmianie. Więc zupełnie inaczej patrzymy na to poprzez neurobiologiczne badania mózgu, poprzez czynniki, które to powodują. A więc również mamy też różnego typu nowe propozycje działań i przeciwdziałań temu, żeby właśnie móc znaleźć się jak najlepiej. I właśnie ponadto się zmieniają też akty prawne. A więc dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości w kontekście uczniów, którzy mają problemy, w kontekście pewnej większej świadomości, ale często też i takiego trochę i oporu, no co się dzieje, wszyscy co chcą mieć dysleksję, a dlaczego tyle osób stara się o taką opinię, na okoliczność egzaminów zewnętrznych, to wszystko nieraz powoduje taki pewien dysonans i troszeczkę taką, prawda, takie pytanie, czy to naprawdę jest to. Więc myślę, że uświadomienie i pokazanie faktycznego stanu rzeczy jest niezmiernie ważne. Ponadto w szkołach się bardzo wiele też wydarza. W szkołach coś takiego się widzi, że są ogromne potrzeby mówienia o tym. To się wiąże w ogóle z ogromnym takim pojęciem ogólnej tolerancji i patrzenia na ucznia, który ma jakiekolwiek inne problemy, jakąś inność. Mhm. A więc w tym też się mieści i dysleksja.
Kiedyś, te kilkanaście lat temu, rzeczywiście z pewnym niedowierzaniem przyjmowaliśmy informacje o tym, że uczeń, młody człowiek ma dysleksję, a pewnie rodzice zabezpieczają dziecko, żeby łatwiej było mu zdać egzamin, żeby miał trochę więcej czasu na to, żeby napisać taki egzamin. Dzisiaj wiedza jest zdecydowanie bardziej pogłębiona, więcej wiemy o dysleksji, naukowcy nad tym pracują, ale to nie znaczy, że lepiej sobie z tą dysleksją radzimy. Kolejne przypadki są potwierdzane, coraz więcej młodych ludzi rzeczywiście ma problemy wynikające z tej nieprawidłowości. W jaki sposób możemy na tym pierwszym etapie rozwoju dziecka już uświadomić sobie, że ma pewne problemy i może być dyslektykiem?
Na pierwszym etapie rozwojowym czy edukacyjnym?
Rozwojowym.
Rozwojowym to są te takie bardzo proste sprawy, które oczywiście są symptomem, także nie chciałabym, żeby zaraz tłumaczyć, że jeżeli coś się potwierdza, to zaraz to może być to. Między innymi pierwszym jest takie na przykład nieraczkowanie u dziecka. Poza tym później jakaś taka trochę późniejsza mowa, którą zaczyna się posługiwać. Trudność następnie z wyborem strony. Dziecko po prostu nie umie w ogóle już, no to jest późniejszy okres, wybierać jedną rączką, bawić się. Sposoby później coraz bardziej niechęć do na przykład rysowania, do
takich manualnych czynności.
Takich różnych, najrozmaitych. No znaczy bardzo ładnie pracują na przykład z klockami Lego, ale żeby ułożyć je według konstrukcji jakiejś, to nie. Natomiast tłumaczą sobie i tworzą własne konstrukcje.
Pani doktor, no mamy 2-3-latka, obserwujemy właśnie takie zachowania, o których pani mówi. Czy to, że zaobserwowaliśmy to na wczesnym etapie rozwoju, oznacza, że uda nam się uniknąć kłopotów? Czy po prostu dyslektykiem się rodzimy i nim jesteśmy przez całe życie?
Rodzimy się i nim jesteśmy, natomiast pewne symptomy mogą wcale nie wynikać z dysleksji, czyli można byłoby tutaj bardzo już przeciwdziałać temu, co się może wydarzyć. Ponadto teraz zgodnie z nową klasyfikacją międzynarodową chorób i zaburzeń i DSM-5, dysleksja ma już teraz 3 stopnie. Ten lekki stopień to jest właśnie taki, kiedy bardzo szybko możemy coś zadziałać i zniwelować i możemy bardzo pomóc. W średnim jest trochę już inaczej, trzeba podjąć terapię, a w głębokim jest to faktycznie poważny problem na całe życie, który bardzo wymaga zupełnie dostosowania zupełnie życia, między innymi audiobooki i tak dalej, i tak dalej.
No oczywiście o tym, czy to jest średni, lekki, czy głęboki stopień dysleksji, decydują specjaliści. Takiej oceny nie może zrobić nauczyciel po prostu od tak w klasie, czy rodzic.
Ale jeżeli można, powiem, teraz jest oczekiwanie, że nauczyciel już na tyle jest przygotowany, że już w klasach 1-3 pod koniec ryzyka dysleksji to właśnie nauczyciel też może już w pierwszym mieć taki ogląd dzieci. I to jest ten pierwszy taki przesiew, że tak powiem.
Czyli nauczyciel powinien zwrócić uwagę rodzicom, co dzieje się złego z dzieckiem, tak?
Tak, już nauczyciele są na tyle przygotowani, że już powinni zauważyć i to dziecko powinno być dalej skierowane do głębszej diagnozy.
Pani doktor, ja wypisałam sobie taką prostą definicję dysleksji, bo wiem, że można by było o tym zagadnieniu mówić bardzo, bardzo długo. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania o podłożu na przykład wzrokowym, słuchowym, integracyjnym, wizualnym. Trzymajmy się tej definicji, tak? Natomiast każdy przypadek chyba jest indywidualny.
Jak najbardziej. Każdy z nas jest inny i nie ma dwóch osób jednakowych, nawet bliźnięta jednojajowe mają zupełnie inne, prawda, tutaj swoje własne kody genetyczne, więc wiadomo, że tak. I dlatego do każdego dziecka trzeba dostosować do jego potrzeb, do jego możliwości, do jego etapu rozwoju, do jego motywacji, do jego koncentracji uwagi, o której właśnie wcześniej mówiono, do środowiska. Proszę zauważyć, że ogromny wpływ ma środowisko i wychowanie. Robiłam takie badania dwóch chłopców, to byli bliźnięta. Jeden, który jest świetny, drugi też jest dobry, ale ten świetny jest zawsze lepszy od brata i zawsze się mu udaje go za przykład. I ten trochę gorszy od brata zaczyna już mieć teraz taką postawę wycofującą się, bo właściwie wiadomo, że i tak jest brat lepszy, skoro się go ciągle mu stawia za wzór. Więc już zaczyna być taki obszar, który nazywamy postawa wyuczonej bezradności. Brat tamten jeszcze jest świetnym matematykiem, a ten jest świetnym plastykiem. No ale plastyczne to jest gorsze, bo jest hierarchia przedmiotów w szkole, prawda? Matematyka jest ważniejsza. I gdzieś się już zaczyna ten problem.
Poruszyła Pani bardzo ważną kwestię błędów, jakie popełniają rodzice, nie doceniając talentów swoich dzieci. I po raz kolejny w tym programie zwracamy uwagę na to. Drodzy rodzice, doceniajcie, chwalcie, nie krytykujcie, bo to może spowodować sporo problemów.
Jeszcze powiem, że w szkołach i przy aprobacie rodziców, a nawet ich ogromnej pracy nad tym, żeby wspierać tak zwane umysły ścisłe, to tworzymy, ja to tak nazwałam, umysły ściśnięte, które zaczną iść tylko w jednym kierunku, bo mamy na przykład ucznia, który jest świetny matematycznie, ale ponieważ ma dysleksję, no to już z góry się mówi, właściwie nie masz talentu humanistycznego, a on jest świetnym talentem, przecież Andersen też robił błędy. Więc myślę, że tutaj właśnie takie skupienie się, to już zaraz co uczeń powoduje, odpuszcza sobie. Mówi, właściwie to ja już jestem nieuzdolniony do tego. I faktycznie zaniedbuje przedmiot i zgodnie z oczekiwaniami faktycznie nie ma talentu.
Myślę, że trzeba podkreślać, że dysleksja nie musi oznaczać braku sukcesów. Przypomniałyśmy słuchaczom, co to takiego dysleksja. Wiemy, że problem jest poważny, dotyczy dużej grupy dzieci i młodzieży w bardzo różnym wieku i wiemy także, że z dysleksją się rodzimy i dyslektykami pozostajemy do końca życia, ale na etapie rozwoju na pewno powinniśmy pracować z dziećmi i z młodzieżą, żeby ułatwić to życie, tak?
To znaczy możemy bardzo wyrównać i dużo zniwelować właśnie dzięki terapii, dzięki działaniom, dzięki oddziaływaniu też środowiska.
Pani od wielu lat próbuje pomagać i takim dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Pani bardzo mocno angażuje się w pracę na terenie szkoły i w tym roku rusza po raz trzeci program Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją pod Pani kierunkiem. Co nowego w tym programie? W ogóle na czym ten program polega?
To jest taka jak to można byłoby nazwać, akcja, czy właśnie taki program, którego celem jest takie przedsięwzięcie, to żebyśmy potrafili,
żeby szybko szkoły potrafiły diagnozować?
Nie, już ta diagnoza jest dokonana, ale żeby szkoły mające takich uczniów potrafiły być przyjazne dla tych uczniów. To znaczy szkoła powinna być przyjazna dla każdego ucznia, ale my tutaj patrzymy na to z punktu widzenia specyficznych potrzeb takich uczniów. I teraz jak szkoła jest otwarta, jak szkoła działa w tym obszarze, jakiego typu prowadzi zajęcia, na ile nauczyciele są przygotowani, jak działa rada pedagogiczna w tym obszarze, czy mają gabinet terapeutyczny, czy potrafią właśnie organizować w taki sposób działania, że uczeń się czuje, że jest motywowany pozytywnie. Obecnie błędy, jest zapotrzebowanie na błędy. Nie obawiamy się to, że ktoś robi błędy. Błąd to jest jak gdyby kierunek, który mam nam wytyczyć, co mamy poprawić. I teraz nauczyciel, który jest dobrze poinformowany w tym obszarze, dobrze wyedukowany, rozumiejący ucznia z dużą empatią, on właśnie idzie w tym kierunku. Nam nie chodzi o to, broń Boże, żebyśmy dawali jakiekolwiek szanse lepsze uczniom z dysleksją. To nie jest obniżanie wymagań. Ja cały czas to bardzo mocno podkreślam, jest to wyrównywanie szans edukacyjnych. Na czym polega wyrównywanie? Na tym, że mamy dostosować do konkretnych potrzeb danego ucznia. To jest i tak zawsze nigdy nie do zrealizowania w stosunku do każdego ucznia. Zawsze ktoś trochę dostaje za dużo, a ktoś za mało.
Ja rozumiem, że jest marzenie, żeby do takiego ucznia z problemami podchodzić bardzo indywidualnie.
Jak najbardziej indywidualnie, z dużym takim otwarciem na problem, a ponadto nie tylko ucznia, ale do klasy, gdzie będzie zrozumienie tego problemu przez koleżeństwo, przez kolegów. Zobaczmy, że w okresie szkoły średniej to jest to problem, kiedy nagle jest taka wpadka, prawda, obsuwa, jak to mówią, gdy tworzy się wspólny plakat, a nad nim właśnie osoba dyslektyczna pisze coś i robi trzy błędy w jednym wyrazie. Więc jeżeli jest jakieś zrozumienie, że fajnie, on jest fajny, czy ona fajna, a to, że błędy, no to trudno, my wiemy, że tak jest i to akceptujemy, znaczy
jesteśmy tolerancyjni.
To jest to fantastyczna sprawa. Więc o to chyba chodzi.
Pani doktor, pani od kilku lat prowadzi ten program. Wiem, że w szkołach i w podejściu nauczycieli i uczniów do dzieci dyslektycznych sporo się zmieniło, ale jak rozumiem, ta trzecia edycja wynika z tego, że jeszcze ideału nie osiągnęliśmy.
Oczywiście nigdy nie będzie ideału. Natomiast myślę, że to jest co jakiś czas trzeba to odświeżyć. Jeżeli szkoła dostała, bo mamy już kilkadziesiąt szkół, które otrzymały dawniej certyfikaty, to nie są certyfikaty na całe życie, na wieczność szkoły. One mają swoją też jakąś okresowość działania.
Czyli ja rozumiem, że specjaliści mówią, sprawdzam.
Tak, tak, oczywiście, jeżeli chcesz, bo to jest dobrowolna sprawa. Szkoły, które uważają, że są przyjazne, biorą udział w tym. A my dopiero później określamy, wyłaniamy te, które autentycznie spełniają te oczekiwania, które powinny spełnić szkoły.
Czy w tym programie...
To jest cały w ogóle program taki, przepraszam, właśnie, monitorowania szkoły. Ja będę to, zresztą będziemy to realizowali w oparciu o studentów z mojej uczelni, gdzie to będą badania i w tym roku po raz pierwszy będzie to jeszcze rozszerzone o rozmowy i ankietyzację uczniów, o rozmowy z rodzicami, co oni widzą, jak oni postrzegają szkoły, z nauczycielami
i tak
dalej.
Chciałam zapytać o rolę rodziców. Czy to jest tylko ankieta, czy program skierowany do instytucji oświaty, czy także próbują państwo dowiedzieć się, co na temat działań szkoły, nauczycieli sądzą sami uczniowie i rodzice?
Tak, i właśnie w tym roku na to będziemy bardzo zwracali uwagę. Podczas właśnie, oczywiście nie absorbując dodatkowo rodziców, tylko podczas na przykład spotkań w szkole z rodzicami będą wchodzili ankieterzy, studenci, którzy, czy ja i inne koleżanki, gdzie będziemy prowadzili wywiady, rozmowy, ankietyzacje. No tak, żeby autentyczne mieć informacje anonimowe, prawda, i zupełnie takie bez udziału tak, ciała nauczycielskiego, żeby to nie było tak, że przy pani to należy chwalić, tylko uczciwie i szczere właśnie informacje na temat tego, jaka ta szkoła autentycznie jest.
Czy ten program będzie realizowany przez cały rok szkolny?
Tak, przez cały rok szkolny i dopiero za rok, czyli w październiku, będzie zakończenie akcji i uroczyste rozdanie certyfikatów na konferencji, która będzie miała takie swoje bardzo, myślę, dużą rangę, bo to będzie realizowane pod patronatem prezydenta miasta Łodzi, myślimy, że i wojewody, kuratora oświaty, być może rzecznika praw dziecka. Także to jest taka bardzo prestiżowa akcja i działanie, które dla szkoły jest bardzo ważne, bo taki certyfikat to daje szkole też takie uznanie. Już poradnie psychologiczno-pedagogiczne wiedzą, że jest taka szkoła dobra, to jak mają kierować dziecko, to mówią, ta szkoła jest dobra, ona jest przyjazna.
Tam warto pójść.
Także to dlatego bardzo zależy szkołom na tym, żeby mieć taki certyfikat.
To miejmy nadzieję, że za rok dowiemy się, że jeszcze więcej łódzkich szkół dostało takie certyfikaty szkoły przyjaznej dzieciom z dysleksją. Tak na zakończenie, polecamy reakcję na każdą nieprawidłowość tak naprawdę. Nie bójmy się, jeżeli widzimy, że coś dzieje się z dzieckiem nie tak, jak, nie wiem, wyczytaliśmy w książce, albo jak nam mówił dziadek, babcia, ktokolwiek. Idźmy, sprawdźmy dla świętego spokoju. Może nic się nie będzie działo, a być może uda nam się zareagować na wczesnym etapie.
Wczesna interwencja jest nie do przecenienia. Zresztą akcja jest, jak chciałam powiedzieć, obejmuje całe województwo, także mogą również i szkoły z województwa się zgłosić do tego. To jest akcja łódzka, ale jesteśmy województwem, więc uważamy, że warto byłoby też, gdyby szkoły chciały z województwa też się włączyć, będzie nam bardzo miło.
Zapraszamy w takim razie do kontaktu z Polskim Towarzystwem Dysleksji, z łódzkim oddziałem, którego przewodnicząca Teresa Wejner-Jaworska była gościem magazynu Wychowanie to Wyzwanie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ja państwu także dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień, we wtorek, kilka minut po godzinie 19:00. Monika Czerska, do usłyszenia.